Halo, halo, kilka minut po godzinie 17.30, słuchacie Radia Weszło FM, jak zawsze o tej porze w czwartek rozmawiamy sobie o Legii Warszawa, najbardziej utytułowanym klubie w polskim piłkarstwie ostatnich lat. Ja nazywam się Wojciech Piela, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w studiu, roześmiani, zadowoleni. Jan Kałucki, program Trzeci Polskiego Radia. Cześć Janek.
Dobry wieczór.
O tak, wy nie, państwo możecie tutaj teraz nie poznać, bo tak bardzo poważnie zabrzmiał Janek, ale roześmiany, czerwoniutki, okrogludzki, fajny i Paweł Gołaszewski, tygodnik piłka nożna. Cześć Paweł.
Cześć, dobry wieczór.
Słuchajcie, no śmiejemy się, cieszymy się, radość w Warszawie, bo Legia po raz pierwszy w tym sezonie jest na pozycji lidera. Seria 4 zwycięstw z rzędu, też pierwsza w tym sezonie w ogóle, pierwsza od bardzo dawna chyba taka seria. Natomiast jak sobie tak patrzycie na ten ostatni okres, zanim sobie przejdziemy konkretnie do meczu z Arką, no bo to najświeższe wspomnienia, ale ogólnie na ten ostatnie miesiące w Legii, no to powiało optymizmem, czy jednak to gdzieś wynikało bardziej ze słabości rywali, te zwycięstwa?
No miłe słowa Legii się należą. Już właściwie od początku sezonu mieliśmy zawsze jakieś ale wreszcie to wszystko zaczyna się jakoś układać. Wygrane z... No, trzy szlagiery z rzędu. Lech, Wisła, Widzew, teraz zwycięstwo w Gdyni, lider, budowanie zespołu, wygrana właśnie z drużynami, które powodują to, co u Wojtka, nie wiem, gięta na stadionie, czyli uśmiech i jakieś ciarki na plecach. Nie no, naprawdę jest, wszystko się dzieje jak po maśle w każdym, ale ja to już zauważyłem przy tej wygranej z Wisłą Kraków, że trudno się tak naprawdę ocenia takie mecze, bo okej, fajnie, wszystko szło jak z płatka, zwycięstwa, gol za golem. Jednak no teraz pytanie, czy fakt, że Legia wygrała 1-0, grając w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Anando, chociaż tutaj pytanie, czy to było faktycznie osłabienie dla Arki Gdynia, bo to był...
Arka lepiej zaczęła grać, przegra w dziesiątkę, tak, to jest taka ciekawostka.
Więc Legia się męczyła, waliła głową w mur, Arka rozwinęła czerwony dywan dla Legii, no ale zwycięstwo jest zwycięstwem, więc tylko teraz możemy się zastanawiać. No ale myślę, że tutaj będzie ten punkt tej dyskusji, mianowicie Kante czy niezgoda i dlaczego Kante, a nie niezgoda.
No na pewno, to pewnie się bawił, jak Legia podoba ostatnich tygodni.
Znaczy, Janek tu mówi o tych klasykach i tak dalej, ale nie oszukujmy się, to są przeciwnicy groźni chyba tylko z nazwy, no bo tak poważną drużyną to był tylko Lech Poznań, bo Wisła jest dziesiątkowana i można powiedzieć, że kto nie ogra Wisły, ten frajer teraz. Nie oszukujmy się, tak jest. Widzę zespół drugoligowy. Okej, marka została, atmosfera, otoczka, wszystko super. Ale piłkarsko to Legia była od Widzewa za 2-3 klasy lepsza po prostu. Lepiej grała w piłkę. Widzew no, stawiał na walkę, no, na tej, nie wiem jak to powiedzieć, na tej fali optymizmu, na tej fali tego uniesienia po tym strzelonym golu, doprowadził do wyrównania, wszystko pięknie, no ale Legia nagle znowu przyspieszyła i strzeliła gola na 3-2 i skończyła zabawę. Mecz z Arką Gdynia. No, wszyscy się spodziewaliśmy, że Arka będzie murowała się w własnym polu karnym. No, Arka jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, czyli tragicznej, nie oszukujmy się. Więc atak pozycyjny Legii Warszawa, no, żaden polski zespół nie gra dobrze w ataku pozycyjnym, więc to była jeszcze gorsza informacja, jeżeli że Arka gra w 10, mimo że zaczęła grać lepiej, no ale to było już wiadomo, że Arka będzie walczyła tylko o dowiezienie tego 0-0 do 90 minuty, nie udało się. Legia ma kłopot bogactwa w ataku, mimo że to jest tylko dwóch napastników, ale to jest kłopot bogactwa.
Bo... Naprawdę?
Aż tak?
Kante się przełamał, Kante strzelił w ostatnich trzech meczach 4 gole. Ale zgoda, co wchodzi, to ładuje bramę.
No moim zdaniem Kante nie będzie miał więcej goli w tym sezonie niż niezgoda teraz.
Też jestem tego zdania. A, niż niezgoda teraz?
Tak.
Okej, odważna teza.
8, tak? Niezgoda 8, Kante 3. Moim zdaniem już...
Kante 3, tak.
3, więc myślę, że...
Czyli ty, rozumiem, Paweł, się nie zgadzasz z Jankiem. Będzie miał Kante więcej niż 8 goli w tym sezonie według ciebie.
Myślę, że do 10 dobije.
Mhm. No wiem.
Nie, tak się zdziwiłem, bo moim zdaniem co Legii brakuje, to właśnie takiego rasowego napadziora. I jest oczywiście niezgoda, ale nie wiem, uraz, to
trzeba. No generalnie, wiesz, pozostawienie dwóch napastników na całą rundę uważam, że było trochę krótkowzroczne, no ale ostatnia forma, czy niezgody, czy Kante trochę zadaje kłam tym teoriom, aczkolwiek no pytanie, jak długo się to utrzyma. Natomiast no wiemy, że Legia w ciągu trzech kolejek tak naprawdę wskoczyła na pozycję lidera z 9 miejsca, czyli spoza górnej ósemki. Jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o Legii w kontekście tego, czy trener Wukowicz utrzyma posadę, kiedy odejdzie, bo były przecież porażki w słabym stylu, tutaj mam na myśli Lechię Gdańsk, no i w kompromitującym, czyli z Piastem Gliwice, a tutaj teraz już jest troszeczkę lepiej, ale to trochę pokazuje, że ta nasza liga jest szalona, prawda?
No tak, no też powiedziałeś, że wskoczyła na to pierwsze miejsce, ale Jagiellonia, która jest na miejscu siódmym, czyli tuż nad tą granicą, ma tylko 3 punkty straty do liderującej Legii, więc to akurat bym te takie statystykowe ciekawostki bym jednak odłożył, bo jednak tutaj No, liczy się to, co jest na boisku, ale rzeczywiście to, co wspomniałeś, bo ja doskonale pamiętam klimat przed meczem z Lechem Poznań. Wszyscy mówili, że Lech jest na takiej, że wiatr zawiał w żagle, tak, że tutaj Jóźwiak, że jest świetnie, gumny i tak dalej, że
nawet, młodzi, tak.
Młodzi, nawet byliśmy, przecież tutaj możemy powiedzieć słuchaczom, byliśmy na meczu młodzieżówki, rozmawialiśmy między innymi z piłkarzami Lecha, no i oni byli tak naładowani optymizmem, że jadą właściwie od niepamiętnych czasów na Łazienkowską jak po swoje. I też się mówiło, że Aleksander Wukowicz gra o posadę i tutaj jednak fajny mecz, mówię pod kątem takiej dramaturgii, wyjście z 0-1 na 2-1 i to też jak na pewno zbudowało taką atmosferę w szatni.
No jak wrócimy jeszcze wspomnieniami do tego meczu z Widzewem, no bo też mieliśmy okazję być we trójkę, co zapamiętacie z tego meczu, jaka atmosfera wam się podobała, no bo to był taki klasyk, na który ostrzyliśmy sobie zęby.
Brak gorącej wody do herbaty, było zimno, to zapamiętamy, ale to dziennikarze z Łodzi nawet chyba zwracali, no, działaczom Widzewa gdzieś tam widziałem na Twitterze później, że po prostu nie wypada tak ugościć tylu dziennikarzy, no bo trybuna prasowa była wypełniona.
No ja na stojąco oglądałem.
Każdy z nas oglądał. Odbieraliśmy ściany w zasadzie. Ale jeżeli chodzi od strony sportowej, no to widać było, że polska piłka potrzebowała takiego meczu, no, był głód tego meczu Widzewa z Legią. No można mówić Wisła Legia, Lech Legia, że to klasyki, ale mimo wszystko no, ten Widzew, nawet drugoligowy Widzew, jeżeli on wywołuje tyle emocji wśród kibiców Legii, no to chyba jednak coś jest na rzeczy.
Znaczy ja się tylko obawiałem, że na szumnych zapowiedziach się skończy. Że Legia Widzew Legia, pamiętne 3-2 na Łazienkowskiej, 3-2 na stadionie Widzewa w 2000 roku, że był tak napompowany ten balon, że ja obawiałem się, że na tych rzewnych wspomnieniach się skończy, ale to był, mówię pod kątem dramaturgii, bo nie chcę tutaj mówić o poziomie piłkarskim. Był to naprawdę fajny mecz i z tych wszystkich trzech klasyków. No jeszcze czeka nas, za chwilę też można powiedzieć, lekko zakurzony klasyk Legia Górnik, ale jak na razie ten mecz w Łodzi był najlepszy.
Znaczy ja powiem szczerze, że zdecydowanie bardziej wolę oglądać takie mecze po takiej dramaturgii, nawet ekstraklasowicza z drugoligowcem, niż nie wiem, jakieś 5-7-0 w jedną stronę.
A ostatnio redaktor Paczul, którego serdecznie pozdrawiamy, poczynił taki tekst u nas na Weszło.com. Nie wiem, czy mieliście okazję się zaznajomić, natomiast no, generalnie jego główna myśl jest taka, że polskim drużynom brakuje stylu i to nie chodzi o to, że jakiegoś, nie wiem, ofensywnego stylu, atakowania bramki, wymiany miliona podań czy coś takiego, bo mamy przykład chociażby młodzieżówki Czesława Michniewicza, która nie zawsze w ten sposób grała i tak powiemy na pewno, że jakiś tam swój styl wypracowany ma, tylko chodzi o to, że nie wiem, na przykład rzut wolny z 60 metra czy z 50 metra to jest dla polskiej drużyny święto narodowe, bo może tą piłkę podotykać, popieścić przez 2 minuty, zanim go wykona i gdzieś tam daleka wrzutka na zawodników i liczenie na to, że w ten sposób uda się strzelić gola, potem zaczniemy murować. I tak się zastanawiam, czy Legia wpisuje się trochę w ten trend, czy jednak zauważacie już efekty pracy Wukowicza, no bo też to warto w ogóle powiedzieć, że ten mecz z Górnikiem to będzie już 15 w tym sezonie, czyli zamknie nam się to jakby pierwsza runda, tak? I potem już zaczną się rewanże, więc tutaj coś już powinno być widać, jeżeli chodzi o pracę Wukowicza.
Trudno powiedzieć, bo, czy inaczej. Na pewno do tej pory pracy Aleksandra Wukowicza nie oceniałem jakoś zbytnie. Byłem jakimś, no byłem dość surowym recenzentem. Teraz jakby zaczynało to fajnie wyglądać. Pojawił się Karbownik, który rozegrał fantastyczny mecz przeciwko Lechowi Poznań. Likwiniasz na dziesiątce też się sprawdził, tylko że to są trzy spotkania. w przypadku Karbownika to nie grał też w Gdyni, więc tu też trudno mówić, czy to się sprawdzi, czy to nie. Idzie to na pewno w jakimś dobrym kierunku, ale ja się tutaj z Pawłem zgadzam, że jest trochę za dużo tych tak zwanych meczów walki i jest jakiejś takiej naparzanki piłkarskiej, dużo niechlujstwa i nie wiem, czekam, aż to się rzeczywiście w Legii coś poukłada. Pamiętam takie pytanie na jednej konferencji prasowej, chyba Paweł Pawłowski z RMF-u zapytał się trenera Wukowicza, kiedy będzie ta jego Legia w 100%. No, trener nie potrafił do końca odpowiedzieć na to pytanie. Ja czekam na... No, jakoś to się zaczyna ten środek pola rzeczywiście krystalizować, ale no nie wiem, czy mówię po tych trzech meczach, które były niezłe, bo oczywiście teraz kibice Legii popadają w euforię, że 4 zwycięstwa z rzędu, ale no, pamięć kibica jest trochę krótka.
Myślę, że nie popadają w euforię właśnie. To jest jakby najlepsze podsumowanie też tego, co się dzieje w Legii w ostatnich latach, że jednak kibiców trudno tutaj już na Legii jakoś mega, mega zachwycić.
Znaczy my mamy w Polsce generalnie problem, że od ściany do ściany u nas nie ma takich stanów pośrednich. Legia przegrała 2 mecze, Vukovic zwolniony, tak? A Legia wygrała 4 mecze. To był ile? Miesiąc?
No, od ostatniej przerwy reprezentacyjnej.
Na przestrzeni miesiąca Legia wygrała 4 mecze, Vukovic jest wychowany pod niebiosę. Ja, jeżeli chodzi o pracę Aleksandra Vukovicia, to podziwiam go i naprawdę duży szacunek za to, że tak odważnie stawia na chłopaków młodych.
Tak, to prawda.
Bo no, wszedł Karbownik, środkowy pomocnik teoretycznie, wskakuje na lewą obronę i jak rozmawiałem wczoraj z trenerem Piotrem Kobiereckim, który prowadzi drugi zespół Legii Warszawa, drużynę rezerw, no to trener Kobierecki mówi, Karbownik nie walczy o miejsce w składzie, on już w tym składzie jest i się rozpychał łokciami. No taka jest prawda, gość, 7 meczów, 4 asysty. Luis Rocha, ile jest, 1,5 roku? 1 asystę zaliczył. Lewy obrońca.
No tak, jeszcze tak patrzę, pamiętam, że jak był lipiec, sierpień, wrzesień i grała taka ta starszyzna, która, mówiąc, no, odwalała lekką kaszanę w słynne mecze z Europą FC.
Tak.
W Gdyni miałem takie wrażenie, że ta starszyzna wróciła i widziałem dokładnie to samo, to co było na z Europą FC, kiedy, pamiętacie, jak Aleksander Vukovic narzekał na sztuczną murawę i że grają, nie wiem, co trzy dni i tak dalej. Jakby wróciły te stare koszmary, które no, skończyły się na szczęście dobrze, ale dzięki komu? No dzięki Jarkowi niezgodzie.
No i dzięki, na czym mogły się skończyć źle, gdyby no, sędzia zauważył ten no faul Luisa Rocha.
No właśnie, bo no, nie unikniemy też tego tematu, jeżeli wracamy do tego meczu z Arką, wygrana 1-0 po golu niezgody, ale właśnie Arka ma prawo mieć pretensje do sędziego mycia?
Moim zdaniem tak.
Ma.
Czyli to 2 karne, jeden...
Jeden karny.
No jeden
za
na
Paweł, za Rocha. Oczywiście, że tak.
Czyli tutaj...
Ale żeby było jasne też...
Inna decyzja sędziego i znowu optyka tego meczu byłaby inna, bo się zastanawiam, czy Legia według was zasłużyła na zwycięstwo wyżej niż 1-0. Bo jednak trochę nieskuteczność znowu w tym meczu była taką piętą achillesową, bo tam choćby sobie przypominam sytuację Jędrzejczyka, Nowikowa trafił w poprzeczkę, no trochę tego było.
No właśnie, moim zdaniem Legia powinna wystrzelić zdecydowanie szybciej gola. To o czym zawodnicy mówili po meczu gdzieś tam w tych wszystkich rozmówkach, że trzeba było wcześniej napocząć Arkę i tak dalej. No trzeba było, ale Arka ma takiego gościa z Łotwy w bramce.
Właśnie chciałem powiedzieć.
Który jest chyba nieśmiertelny, nie wiem, jakiś eliksir pije młodości, bo on co sezon to starszy, a coraz lepszy, nie? I to po prostu no, budzi wielki, wielki szacunek. Legia była zespołem lepszym, zasłużenie wygrała, no ale jednak mimo wszystko ta sytuacja z tym niepodyktowanym rzutem karnym, no taką delikatną plamę na ten mecz rzut.
Ja się zastanawiam, dlaczego sędzia Myć nie podszedł do tego monitora chociaż, żeby się no tak...
Znaczy musiał dostać sygnał na słuchawkę, no,
chyba tylko, że słuchaj, sprawdziliśmy i tak dalej. Też, żeby było jasne, to też z drugiej strony nie popieram takich reakcji jak Dominika Midaka na Twitterze.
Nie, to było kompromitacja. To
pada przemilczeć.
To było cirkus, ta skandaloza. Więc nie, ale no... no zresztą, kiedy to, co powiedział Paweł, to też mi się tak przypomniało, że często piłkarze w mikzonie mówią, że byliśmy spokojni, że prędzej czy później ta bramka i tak by padła. No moim zdaniem tego spokoju w Gdyni nie było.
No ale właśnie, tak wracając jeszcze do tej dyskusji o tym stylu, Legię się przyjemnie ogląda według was, czy to są tylko na razie fragmenty?
Legia ma momenty i te momenty są coraz dłuższe moim zdaniem. Aha. Tylko to już tak było też na początku sezonu, ja pamiętam te pierwsze mecze. O, chwalimy Legię, nie wiem, początek super, później super kwadrans, później no to, super 30 minut, 45.
Najlepsza połowa w sezonie była.
Tak. Liczyliśmy, że już będzie druga połowa i bach, wracamy do punktu wyjścia, znowu się zadowalamy. 5 minut najlepsze, 10 minut najlepsze. No tak Legia, myślę, że tak od pierwszej do ostatniej minuty to tylko ten mecz z Wisłą Kraków tak w pełni kontrolowała, gdzie... No
ale to wiesz, to myślę, że...
No to wiadomo o co chodzi.
Kraków, to może KTS weszło, jakby teraz wyszło, to by nie dostało jakichś wielkich batów.
Ale na pewno, to co jeszcze tak dopowiadając, na pewno się też przyjemnie patrzy na niektórych piłkarzy. No, fragmenty gry Pawła Wszołka, no Pawła Wszołka się naprawdę fajnie ogląda. Jakby widać, że...
Te 103 mecze w Championship robią robotę, tak?
To robią robotę. Nie jest to może ten Paweł Wszołek z Polonii Warszawa, który na skrzydle robił absolutnie to, co chciał, ale jest blisko niego. Aha. Przyjemnie się patrzy. No ja zapisów mam nadzieję, że cały czas są otwarte zapisy do fan klubu Karbownika, bo ja moim zdaniem absolutnie piłkarz meczu z Lechem Poznań. Nie ma może właśnie tych liczb, że ileś tam meczów, goli i tak dalej, ale daje...
Ma liczby. 7 meczów, 4 asysty. Lewy obrońca.
Dobrze, ale chciałem jeszcze dopowiedzieć, że daje Legii to, czego właśnie nie ma w liczbach, że daje pewny taką luz, pewną taką polot. To jest coś, czego nie da się zapisać.
To jest coś, czego Luis Rocha nie zawsze...
Luis Rocha w porównaniu do Karbownika to naprawdę, to tak jakby się chyba...
Aczkolwiek w tym meczu z Arką miał parę takich lepszych ofensywnych wejść, ale z drugiej strony no, też mu się prąd wyłączył przy tej sytuacji z karną.
Ale nie? To nie pierwszy raz mu się prąd wyłączył.
W każdym razie, jeżeli tak wracamy do tego stylu i oceny Aleksandra Wukowicza, no to rzeczywiście postawienie na młodzież, czyli właśnie Karbownik, Rosołek.
Znaczy, ja pamiętam... Przerwę ci, ja przepraszam.
Przerwajcie sobie, panowie.
Ale kiedy wchodził Rosołek na boisko z Lechem Poznań, i ja pamiętam jak dziś, siedzieliśmy chyba Wojtek nawet obok siebie. Aha. Zobaczyłem skład, mówię, kurde, siedzi Walerian Gwilia, ten gość puszcza Rosołka. Gość debiutuje przy Łazienkowskiej w meczu z Lechem Poznań. Jest 1-1, trzeba gonić wynik, nie? Gość wchodzi, minuta gol.
No to prawda, to niesamowita sprawa. Ty fajnie podkreślałeś przykład Waleriana Gwili, no to taki piłkarz...
Też na plus, moim zdaniem, w tej pierwszej części sezonu.
W pierwszej części sezonu, bo jednak ostatnio coraz mniej go chwalimy, bo mniej gra i zastanawiam się, czy on jest takim pechowcem, bo tutaj przez kontuzję wypadł, wskoczył Lukinias na dziesiątkę, czy jednak tutaj jakieś inne powody byście opatrywali?
No na razie Lukinias na dziesiątce się sprawuje świetnie, ale to też to, co powtórzę się, no to są 3 mecze, to nie wiem,
Wojtek,
czy...
Wojtek nie jest w fanklubie Lukiniasa, to jest największy wróg tego piłkarza.
No był okres, że trudno mi było zrozumieć piłkarza, który jednak jak wbiega z piłką w pole karne i wywraca się z nią albo, nie wiem, traci, no to trudno mi było się przekonać do takiego zawodnika, natomiast...
Ale przekonałeś się już, czy nie?
Przekonuje się, natomiast no, ja mam w głowie taką sytuację, którą zrobił Waldemar Fornalik w poprzednim sezonie, przestawiając Jola Valencię ze skrzydła na dziesiątkę i z przeciętnego skrzydłowego zrobił, no było nie było, może to brzmi groteskowo teraz trochę po pewnym czasie, ale Valencia dostał nagrodę chyba na najlepszego piłkarza ekstraklasy, z tego co się nie mylę, na koniec tamtego sezonu. Potem wyjechał do Brentford i go Championship zweryfikowała troszeczkę na ten moment przynajmniej, ale Lukinias pokazuje chyba to, że na tej dziesiątce nawet jest w stanie więcej dawać niż na skrzydle.
Znaczy to nie jest taka typowa dziesiątka, tylko taki bardziej wolny elektron moim zdaniem, bo on no,
dla napastnika biega.
Tak. Schodzi do boku. On tak no, też nie rozgrywa tej piłki jak taki typowy dziesiątka, taki no, typowy wirtuos, kreatywny zawodnik, gdzieś tam rzuci prostopadu i tak dalej. Lukinias nie boi się dryblować. On mnie po prostu tym kupił od pierwszego meczu, bo on wchodzi odważnie w dribbling, zmienia i on nie używa jakichś super zwodów i tak dalej. Zmienia po prostu to, co najprostsze. Zmienia kierunek prowadzenia piłki, balans ciała, dziękuję bardzo, gość ograny. Następny, proszę, nie? No, tak to wygląda i dlatego moim zdaniem on na tej, powiedzmy, dziesiątce, chociaż ja użyję takiego sformułowania, może fałszywej dziesiątce, on się sprawdza.
A przekonał was, przepraszam Wojtku, że tak...
A proszę, proszę.
Przejmę tą przysłowiową pałeczkę.
Nie ma problemu.
Przekonał was Nowikowas?
To Paweł niech się
wypowie. Bo pamiętacie, on przechodził do Legii jako gwiazda, jako najgorętszy transfer okienka transferowego.
No tak, no to... w Jagiellonii był gwiazdą największego kalibru. No.
Znaczy to jest o tym, co pamiętam, nie wiem, z miesiąc temu tutaj byłem z Marcinem
Szymczykiem. Bo ja od razu powiem, że mnie nie przekonuje.
My z Marcinem Szymczykiem z Legianet rozmawialiśmy, nie wiem, miesiąc, półtora miesiąca temu na temat Novikovasa i... wspólnie doszliśmy do takiego wniosku, że piłkarz, który trafia do Legii z polskiej ligi, potrzebuje pół roku na to, żeby się w tej Legii wkomponować. Były przykłady Marcina Komorowskiego, Igora Lewczuka, czyli Pawła Stolarskiego między innymi.
Ale był przykład Karlitosa, który zaczął strzelać od razu.
No tak, 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 okej. Okay. No ale zdecydowanie częściej jest tak, że jednak ten piłkarz potrzebuje te kilka miesięcy, tej jednej rundy, czasami nawet roku, żeby później eksplodować. I ja powiedziałem wtedy powiedziałem jedną rzecz, że kiedy Arvydas Novikovas zacznie grać na lewej stronie, to będzie dawał Legii więcej. Arvydas Novikovas od miesiąca gra na lewej stronie i daje Legii więcej.
No okej, okay, no to zobaczymy, bo nie, bo ja jest cały czas czekam na Novikovasa.
Ja widzę postęp, bo zaczął na jakieś tam wymiar na korzyści, tak, przynajmniej z tego, gdy zaczęły wynikać, no bo jakaś tu poprzeczka, tu też gole zaczęły się pojawiać, natomiast no, w meczu z Widzewem nie ukrywam, że jak nie wykorzystał tej sytuacji, tam stał, to od razu się dacie, Paweł, spojrzał i widziałem, że byłeś zawiedziony troszeczkę, bo no, umówmy się, powinno to raczej wpaść do siatki, natomiast no, na ostatnio bardziej skuteczny od Novikovasa, na pewno Jarosław Niezgoda, też się przy nim chciałem na chwilę zatrzymać, no bo było, nie było, jest to aktualny lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy do spółki z Krystianem Gytkierem i z Jesusem Imazem, no i wy widzicie w nim w ogóle potencjalnego króla strzelców Ekstraklasy?
Jak najbardziej. Tak, tak, tak. To jest taki piłkarz, który dostanie trochę przestrzeni i może zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą no, pokazuje to i pokazał to w meczu z UKS-em, pokazał to w meczu
z Arką też teraz.
Z Arką. Miał dwa metry przestrzeni i już tutaj mógł rzeczywiście zdziałać jakieś coś na swoją korzyść. Dlatego ja cały czas nie wiem... Może wy wiecie, dlaczego Aleksander Vukovich stawia na Jose Kantę? Ja nie wiem.
Jeżeli, znaczy to tak jak ja tak no gdzieś tam mam jakieś inne czasami spojrzenie niż wy. Może to jest właśnie taki manewr, żeby ten Kantę wymęczył, bo to jest trudny zawodnik do krycia. Mhm. Jeżeli spojrzysz go z wysokości trybun, no to on gdzieś cały czas pracuje rękoma, ruchliwy i tak dalej. Może ten Jose Kantę ma właśnie za zadanie wymęczyć przeciwnika, a Jarosław Niezgoda wejść i go zabić.
Ja słyszałem też taką teorię, że Jose Kantę tym się różni od Jarosława Niezgody właśnie, że Kante świetnie działał na małej przestrzeni. Tutaj rzeczywiście on potrafi coś tam zrobić, zresztą był, kiedy grał jeszcze w Wiśle Płock, mógł się popisać największą liczbą udanych driblingów, prawda? No, to nie ma tego Jarosław Niezgoda potrzebuje trochę przestrzeni, więc może tak. W każdym razie no na pewno też słyszałem takie opinie, że dzięki temu, że Kante strzelił te gole, że on właśnie też dostał trochę wiatru w żagle. No ale kurczę pieczone, no Jarosław Niezgoda też już strzelał te gole i też dostał już nawet nie tyle wiatr, co jakiś, nie wiem, wichurę w żagle. Więc jemu też się, nie wiem, naprawdę. Myślałem, że zobaczymy go od pierwszej minuty w meczu z Widzewem.
Znaczy Jarosław Niezgoda ma coś, czego nie ma Jose Kanté moim zdaniem. On wie, gdzie się w tym polu karnym ustawić i gdzie ta piłka spadnie.
Z takim większym snajperem i killerem, tak. No co zresztą widać po liczbach, tak? No bo Kanté, okej, strzelił 3 gole w tym sezonie, natomiast to jest jeden mecz z Wisłą Kraków. W ogóle ma w całej swojej historii w Ekstraklasie chyba z 23 gole. Natomiast no Niezgoda, mimo tego, że tych meczów mniej, no to goli pewnie ma więcej, no bo już teraz ma 8, tam pamiętam wtedy w tym sezonie, co grał, miał 10, więc no może mieć, generalnie te statystyki ma lepsze i mam wrażenie, że ta częstotliwość u niego bramek też jest większa, jeżeli chodzi o liczbę występów.
No ja wczoraj z Jose Kanté tak się składa, że rozmawiałem do najbliższego wydania tygodnika Piłka Nożna.
I co tam ciekawego?
Dosyć długo, bo posiedzieliśmy ponad godzinę, no i ja tak z nim odtwarzałem tą jego gdzieś tam karierę. Jak to było, kiedy on przyszedł do Polski, trafił do Górnika Zabrze, później tam do Wisły.
Słynny, pamiętam, bilans 16 meczów, 0 goli.
Dokładnie tak. I Jose powiedział wtedy taką...
Powiedział jedną rzecz,
tak. Ja powiem jedną rzecz. Nie, i Jose powiedział, mówi tak. Ja, kiedy kończył się sezon, mówię tak, kurczę, z każdej strony gdzieś dostaję jakiegoś strzała, nie? Bo tak, no, tu nic nie chce wpaść, no... Ja spodziewałem się, no ja mam tyle, kilkanaście meczów rozegranych, 0 goli, no kto mnie weźmie, nie? Mówi, no trzeba chyba pakować walizki, wracać do Hiszpanii, gdzieś się próbować odbudowywać, gdzieś tam w czwartej, w piątej lidze, nie? No bo no, gość tak mi mówi po prostu wczoraj, nie? I nagle się Wisła Płock zgłosiła, nie? I Wiśle Płock też czekał, też chyba kilka meczów, w szóstym czy siódmym meczu dopiero strzelił, nie? Mm-hmm. Ale jak strzelił tego gola, mówi, no taki kamień z serca mi spadł. Nie, ja mówię, no i teraz, który ci... Kiedy większe to uderzenie kamienia było po tym meczu, po tym okresie i pierwszym golu w Wiśle, czy teraz po tym hat-triku w Legii, nie? Bo to też taki moment przełomowy. Tak, tak. Mówi, nie no, wtedy zdecydowanie, bo tutaj czułem z każdej strony, że było takie ciśnienie. No co kopnąłem, to po prostu no gdzieś słupek, gdzieś obok słupka i tak dalej, no w końcu się przełamałem i poszło, nie?
No zadowolony z, tak się zapytam, z powołania? Mali, Namibia, będzie teraz grał w eliminacjach do Pucharu Narodów Afryki chyba, prawda?
Tak, jest... on był na Pucharze Narodów Afryki latem, bo on przyjechał.
Dlatego trochę... późno w ogóle dołączył, nie?
Tak, 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 ale to całą historię opowiedział właśnie na łamach, więc nie chcę zdradzać, ale... To
tak, żebyś zanęcił, jak na wędkowaniu.
Zanęcę tak, Jose Hamde powiedział, że... Ja pytam się go, mówię, Jose, no to twój taki no, najważniejszy turniej chyba w karierze. On mówi, tak, ale byłem niezadowolony, nie? Ja mówię, kurczę, w szoku jestem, tak się patrzy na niego. On mówi, rok nie miałem kontuzji. I tydzień przed pierwszym meczem doznałem urazu. W dwóch pierwszych meczach nie zagrałem w fazie grupowej. W trzecim wszedł tam chyba, nie wiem, na 11 czy 13 minut. I w czwartym, w 1/8 finału oni trafili na Algierię.
Aha.
Algieria wygrała...
Z Marezem, tak?
Tak, tak, tak. Algieria później wygrała ten Puchar Narodów Afryki i mówi, no dla mnie ten turniej, no okej, no tutaj sobie myślisz wszystko, no tak już byłem zmobilizowany, nastawiony i tydzień przed wszystkim, no uraz kolana. Kurczę, no to tak... Autentycznie widziałem w jego oczach, że tak, takie to było, no, smutne wydarzenie dla niego.
No, ale też najszczęśliwszym trenerem dla niego podobnież nie był Ricardo Sapinto i tutaj też masz trochę zanęcić.
No nie był Ricardo Sapinto. No, kiedy Jose Hamde dowiedział się o tym, że Ricardo Sapinto odszedł, no to zdecydowanie poprawił mu się humor.
Mhm. Przestał być smutny.
A kiedy zadzwonił do niego Aleksander Vukovic, no to tak, no poczuł się potrzebny z powrotem w tej Legii i mówi, no ja wracam do Legii latem, tak, znowu jest jeszcze więcej napastników niż było, bo jeszcze był Sanogo, tylko akurat kontuzję tak, później tak. złapał, nie? I mówi, kurczę, jestem napastnikiem numer 5, ale jest jedna różnica, nie masz Sapinto.
No. A to ciekawe, bo ja pamiętam, jak Aleksander Vukovic właśnie mówił, że od Aleksandra... Ja od trenera Sapinto dużo się nauczył, że
no na pewno bardzo... dużo się nauczył, bo ja pamiętam sytuację, przecież wiemy, skąd trener Vukovic oglądał mecze, jak Sapinto był trenerem z loży prasowej.
Siedział
i ty, Paweł, chyba tam od niego krzesełka jakieś pożyczałeś zaraz, tak
szedłeś tak
do kabiny. Także niewiele brakowało, a może by cię zabrał do sztabu, bo przecież wiemy, że ty masz niebagatelne sukcesy w trenowaniu dzieciaków w Włochowie, także jeszcze parę lat i będziecie mogli postraszyć KTS Weszło, być może.
Tak, tak.
Jak się spotkamy na jakimś ligowym boju. Natomiast no, co do tego Sapinto, to też Mateusz Wieteska ostatnio mówił na jego temat niezbyt pochlebnie, bodajże w sekcji piłkarskiej, w takim programie, który też się ukazuje od jakiegoś czasu. I on tam mówił, że przeszkadzało jemu jako środkowemu obrońcy to, że trener Sapinto nie chciał ryzykować w grze właśnie obrońców, że nakazywał im raczej takie granie do najbliższego, byle żeby nie stracić i gdzieś tam tej inwencji nie było zbyt wiele, tą inwencję wręcz zabijał wśród środkowych obrońców i nie ukrywał Mateusz, że mu to przeszkadzało. Mateusz, który też nie ukrywa, że chciałby wyjechać za granicę, jeżeli się trafi taka okazja. No a ostatnio w meczu z Arką akurat się zaprezentował lepiej, no ale wiemy, że miał słabszy moment w tym sezonie, bo chociażby ten mecz z Lechią Gdańsk sobie przypominam, bo tam strzelił gola, ale no to on stał przy Michale na lepiej, to dosłownie stał, kiedy ta piłka leciała, wieki wyrzucona z autu i potem wpadła do bramki, no ale
na razie... No dzisiaj sobie zobaczymy trenera Sapinto. Tak,
z kim grają?
Z Besiktaszem.
No w ogóle ta Liga Europy to...
Super, nie Wojciech, wiecie, ekstra.
Bo go ratuje. Ale co?
Nie no, ekstra, Liga Europy, bomba.
Właśnie, a wczoraj Vitor Aguimarães chyba grała z tym, z Arsenalem, to niesamowite. Natomiast chciałem powiedzieć to, że wiesz, że Alkmaar za Staną 3-0 prowadzi, bo ty chciałeś oglądać ten mecz, no ci mówię, 65. minuta i Alkmaar prowadzi 3-0 za Staną. No a Liga Europy to jest rzecz, która ratuje w pewnym stopniu Ricardo Sapinto, bo tam patrzyłem na Ligę Portugalską, to wygląda to trochę gorzej.
No też się mówi, że już za chwilę będzie grał o posadę Ricardo Sapinto. No Jose Hamde to nie narzekał akurat na elementy piłkarskie u Ricardo Sapinto.
Charakter.
Tylko bardziej na to takie podejście do drugiego człowieka. No. Ale to o tym wszyscy wiemy.
O tym wszyscy chodzi. Wiemy i też szerzej będzie można przeczytać w wywiadzie.
No dobrze, ale słuchajcie, Vukovic.
Właśnie Vukovic, no bo to też jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać, no bo ty też tutaj na przykładzie tego Kante można zobaczyć to, że chyba Vukovic wśród zawodników, no trudno się nie cieszyć większą sławą, czy lepszą sławą niż Sapinto, no bo Sapinto to był terrorysta, ale generalnie on jest chyba takim trenerem, gdzie jakbyśmy w szatni zapytali zawodników, to raczej więcej pochlebnych opinii usłyszymy, jak wam się wydaje.
Jest na pewno lepszym człowiekiem jako trener, w sensie warsztat i tak dalej, no to trudno w ogóle cokolwiek oceniać, bo to pierwsza poważna praca Aleksandra Vukovicia, ale zachowuje się jak normalny człowiek. Nie ma tak, że to, co on powie, ja wiem, że on się wsłuchuje w głos piłkarzy, on z nimi rozmawia, to nie jest albo monolog, jak było w kilku drużynach ligowych w Ekstraklasie, gdzie piłkarz wchodzi na rozmowę indywidualną do trenera, no to rozmowa to chyba jakiś dialog i tak dalej. No, w niektórych klubach wyglądało tak, że się wchodziło, trener mówił, dzięki, że posłuchałeś, następny, nie?
To bardzo Gdynia podobnie.
Wydaje mi się, że Aleksander Vukovic bardzo się zmienił na przestrzeni tych kilku miesięcy, bo ja pamiętam tą jego konferencję prasową właśnie, gdzie mówił...
Na koniec sezonu tamtego, tak?
Na przykład, albo kiedy porównywał Legię Warszawa i Ekstraklasę do wojny na Bałkanach, że Legia jest jak Serbia i nikt jej nie lubi, no a to zacznie zaraz rzucać. No jakaś w ogóle jakieś brednie. Pamiętam, jak mówił właśnie, że z Europą było słabo, bo Sztuczna murawa. Potem jeszcze wszyscy zaczęliśmy się śmiać, że po zaciągu portugalskim był właśnie zaciąg serbsko-chorwacko-bałkański generalnie i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili Aleksander Vukovic wydaje mi się trochę się zmienił. Może właśnie przez to, że widzi, że są efekty stawiania właśnie dla młodych. Jak odmłodził jedenastkę, przyszły wyniki. Nie wiem na przykład, czy Aleksander Vukovic z sierpnia, września, jakby wygrał z Wisłą Kraków 7-0,
by nie odleciał,
powiedziałby to, co powiedział bardzo fajnie, że wspiera trenera Stolarczyka, że po prostu bywa, że taki jest futbol.
Generalnie też co do Legii był taki wydźwięk, że nie ma się czym tu jarać. Nie?
Tak,
mówił,
tak,
że co, tak, że fajnie, ale... że wygraliśmy, ale najważniejszy jest kolejny mecz.
Tak, ale chodzi mi o to, że lipiec, sierpień to był Aleksander Vukovic, to był trochę grający piłkarz, tak się odzywał. Cała Legia zawsze razem, wiesz, tutaj, tego. Teraz jest po prostu trenerem Vukoviciem.
To był też trudny okres dla niego ze względów chyba na te całe zawirowania wokół Sandru Kulenowicza, bo ten temat był
tak to tak jeszcze, to inna sprawa, ta cała saga z Kulenowiciem, z Carlitosem.
I tam już... generalnie też po czasie wychodzą pewne fakty na to, że takie mówiące, że no niekoniecznie Vukovic wystawiał Kulenowicza, dlatego że uważał go za najlepszego piłkarza w ataku.
Tak, ale mówię,
trochę musiał ze względu.
Że jeszcze ta cała saga
też transferowych
z Carlitosem, Kulenowiczem, to już panie w tramwajach zaczęły o tym
zadawać pytania,
bo to już się naprawdę aż było niesmaczne. Nawet kiedy się to opisywało na łamach tygodników, czy kiedyś o tym mówiło w audycjach radiowych.
Znaczy to Jose Kante fajnie powiedział, że na tej sytuacji, kiedy odszedł Kulenowicz i Carlitos, no, byli sami wygrani wśród napastników. Bo Kulenowicz odszedł, bo już skończył się ten hejt, wrócił w zasadzie do domu. Carlitos trafił ofertę życia.
No, ale Kulenowicz też to wszystko, no najlepiej jak to wszystko było już doprowadzone do skali jakiegoś absurdu, no to też Damian Kądzior mówił też w wywiadzie z tobą, który się już okazał, tak, że Sandro Kulenowicz, no to piłkarz, który tam jednak odczuł to bardzo mocno i teraz też widzimy, że w Dynamie nie gra za dużo.
Jest kontuzjowany.
No ale jak był zdrowy, też za dużo nie grał, bo pamiętam, grał w młodzieżówce, tak?
Strzelił
dwa gole San Marino.
On został trzy.
No to nawet trzy, to
on
przepraszam.
On został bardzo sprowadzony do Dynama jako melodia przyszłości, no zresztą jak ktokolwiek oglądał chociaż jakiś fragment meczów Dynama w tym sezonie, chociażby w Lidze Mistrzów, no to widzi, że tam jednak Gawranowicz i Petkowicz to mają pozycję no, nie do ruszenia. I Kulenowicz jest napastnikiem numer 4. Nazwiska napastnika numer 3 nie kojarzę, w ogóle nie pamiętam, ale on został jakoś kontuzjowany. I wiem, że Sandro wskoczył w jego miejsce jako napastnik numer 3 i złapał kontuzję, nie? Już tam dostał jakieś minuty, bo to wtedy właśnie Damian też o tym opowiadał, że to on mu rzucał piłkę, Kulenowicz jakoś skakał do tej piłki, upadł i nie mógł się podnieść, nie? Kilka dni później operacja, no i chyba w tym roku już nie zagra.
No nic, no zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać, jeżeli chodzi o Sandro. Natomiast no jest jeszcze jeden piłkarz z Chorwacji, przy którym się chciałem zatrzymać, bo mnóstwo pozytywnych recenzji za ten mecz z Arką, ale też w ogóle w ostatnich tygodniach od momentu kontuzji Cafu zbiera Domagoj Antolić. Czy wy do tego piłkarza się przekonaliście, czy jednak nie do końca?
Ja się zgadzam.
Bo ja nie do końca. Aczkolwiek widzę progres, delikatny jest, no. Ale do przodu cały czas mam wrażenie, że ma problem z podaniem.
Znaczy, jego obrazem fajna ta asysta przy golu Igora Lewczuka, tak? To on podawał chyba. Znaczy, chciał strzelić, wyszło podanie.
Tak,
w Łodzi. Igor Lewczuk strzelił gola na 3-2. To chyba jest
w ogóle
takie...
było takiego bilarda trochę wtedy, bo Lewczuk też tak dostawił stopy. I...
Tak, to jest chyba taki...
I stawiam, że nie celował akurat w ten sposób.
Ta sytuacja chyba tak obrazuje w ogóle, no, tą cały obrazek, no, domagał się Antolicia dzisiaj, że no niby do pewnego momentu jest dobrze, nawet jest jakaś asysta, no ale to wygląda jest dzień w przypadku. Domagał ma cały czas problem z graniem do przodu, tylko że mam wrażenie, że złapał taki w sensie dobry nawyk. On nie stara się już rozgrywać, tylko daje piłkę do Andre Martinsza.
No tak, Martinsz, który też w meczu z Arką pokazał się z bardzo dobrej strony, natomiast Antolicza widać chyba taką większą trochę przewidywalność ruchów przeciwnika i to, że on często potrafi przeciąć jakieś podania, to, że on jednak umie czytać dobrze grę i tutaj, no też nie wiem, czy od niego powinniśmy wymagać akurat rozgrywania, no po prostu to trochę pokracznie wygląda, ale to chyba nie są jego zadania na boisku. No
ale to cały czas będę powtarzał ten sam argument. Dominik Furman by dał Legii w tym momencie 50% więcej, a może i więcej.
Czy moim zdaniem, jeżeli wskazać zawodnika, który zrobił jakieś takie największe postępy za kadencji Wukowicza, to właśnie chyba Antolicz, tak mi się wydaje właśnie. Czy okej, okay, tutaj widzę...
No tam pomijając, wiesz, Karbownika, nie? No,
pomijając, tak, ale to, że był na przykład...
Tak, analizuję sobie trochę.
Nie dziwi mnie to, że był... Oczywiście można oceniać PKO Ekstraklasę na różne, ale nie dziwię się, że był w 11 kolejki. Absolutnie.
No to prawda, dobra. W ogóle ten środek pola teraz w tym meczu z Arką działał dobrze, mam wrażenie, i... Jeżeli tak to dalej będzie wyglądać, no to kibice Legii będą mieli na pewno powody do satysfakcji.
Jeszcze wiesz, tak patrzę na ten mecz z Arką Gdynia, Antolicz. Odbiory udane 4-3, podanie celne 90%, podania przyjęte 68%.
Janek, a jest tam statystyka podań do przodu? Nie ma.
Nie ma.
No właśnie. To, że ktoś ma, wiesz, statystykę na poziomie 90%, to jest jedno, ale to ile z tych podań jest do przodu, w ogóle podjęcie ryzyka grania ofensywnej, to jest co innego.
No dobra, słuchajcie, zrobimy sobie przerwę muzyczną, wrócimy do was za parę chwil i pogadamy jeszcze trochę o meczu z Górnikiem, też o aferze tablicowej będzie, spokojnie, bo widziałem, że to gorący temat na Twitterze. Paweł wczoraj był na stadionie, bo robił wywiad z Kosekadę, to opowie, jak to wszystko wygląda.
No i Puchar Polski.
No i Puchar Polski.
Nie byłem w ogóle świadomy tego, że to jest tablica.
No właśnie, no to zaraz wracamy i pogadamy również o tym, zostańcie z nami.
Słuchasz Weszło FM. Słuchasz Weszło FM.
Zgadza się, słuchasz Weszło FM, słuchasz słuchaczko, słuchasz słuchaczu, słuchacie wy wszyscy, to jest cały czas audycja Czarna Elka, jeszcze około pół godziny będziemy sobie rozmawiać o tym wszystkim, co dzieje się w Legii Warszawa, gdzie dzieje się sporo, oczywiście jak zawsze, cały czas w studiu Janek Kałucki, Paweł Głaszewski.
Dobry wieczór.
No rozmawialiśmy sobie przed przerwą o tych meczach wszystkich, o trenerze Wukowiczu, o Jose Kante, natomiast też takim piłkarzem, wokół którego ostatnio trochę spekulacji, no to Radosław Majecki, albo może nie tyle spekulacji, co dyskusji po prostu, no bo pojawiły się powołania do reprezentacji Polski. Wiemy, że Orły Brzęczka już szczęśliwie doleciały na Euro 2020, ale przed nimi jeszcze mecze teraz z Izraelem i ze Słowenią, dwa w listopadzie. No i o ile powołanie dla Artura Jędrzejczyka specjalnie nikogo nie dziwi, nie rusza, właściwie można powiedzieć, że jest już zawsze i zawsze pewnie będzie, dopóki Artur Jędrzejczyk nie będzie rezygnował z tej gry w reprezentacji, albo nie spadnie jakoś jego forma strasznie, no to Radosław Majecki jest już kolejny raz, drugi, no i po raz drugi są pytania, czy powinien tam być, czy nie. Ja zastanawiam się, czy wy macie tutaj jakieś zdanie na ten temat, czy jednak pozycja trzeciego bramkarza to jest taka błaha sprawa, że nie powinniśmy się tym zajmować w ogóle, jakoś was to rusza, że jest Radosław Majecki, bo dla mnie jednak trochę to dziwne mimo wszystko.
Czy z punktu widzenia reprezentacji Polski jest to błaha sprawa, pozycja trzeciego bramkarza, bo Szczęsny, Fabiański, tutaj powinna być jakaś taka większa
dyskusja, kto jedynką, nie?
Kto będzie jedynką, ale tak czy siak, no, z punktu widzenia, kiedy wejdziemy w skórę samego piłkarza, to już nie jest błaha sprawa, bo pamiętamy, jak jeździmy na te zgrupowania i pytamy się debiutantów, albo nawet nie debiutantów, tylko takich piłkarzy, którzy wracają po latach do reprezentacji. Jak to jest, jak się czujesz, to w tej części jest drżący głos i no, teksty, że się nie mogę doczekać, kiedy wreszcie wskoczę w dres i będę trenował z Lewandowskim, z Krychowiakiem, Grosickim, Milikiem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli mówimy, przyjmiemy tę narrację piłkarską, to wydaje mi się, że to już nie jest błaha sprawa, tym bardziej, że bo rozumiem, że pijesz na linii czy Majecki, czy Gikiewicz, prawda? Bo,
ja uważam,
bo
to że Gikiewicz jest, powiem być.
Ja też uważam, że Gikiewicz, tym bardziej, że zewsząd są jakieś statystyki, co Rafał wyprawia w bramce Unionu i to są liczby no, fantastyczne. No, no, 42 chyba obrony, czy coś takiego. No, w każdym razie jest w czubie najlepiej broniących piłkarzy Bundesligi i no, wydaje mi się, że absolutnie taka. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, że no, jest to charakterny zawodnik, co widzieliśmy podczas derbów Berlina. No, taki piłkarz się też przyda bardziej w szatni, żeby właśnie pogadać dla atmosfery, dla... No, to jest fajny koleś.
To jest po prostu lepszy bramkarz niż Radosław Majecki, tak, no. Na ten moment.
Paweł? Znaczy, ja się nie zgodzę z Jankiem, że pozycja bramkarza numer 3 to jest błaha sprawa. I jako
pod każdym argument, względem.
Pod każdym względem, tak?
I jako argument podaję wczorajszy mecz Tottenhamu. Nie Tottenhamu, Manchester City, przepraszam.
Kyle Walker nie gra w Tottenhamie.
Sorry, przepraszam.
No i w tym momencie już na pewno tak. Słuchacze się dowiedzieli, że nie będziesz gościem najbliższego Football Bloody Hell.
Tak jest.
Ale za dwa tygodnie jak nadrobisz, to...
Ale chodzi o to, Łukasz Fabiański złapał kontuzję, więc no załóżmy najbardziej czarny scenariusz. Doznaje kontuzji, nie wiem, na treningu Wojciech Szczęsny, albo nawet Łukasz Skorupski. I Radosław Majecki siada na ławce. Jest czerwona kartka, 38 minuta.
Oczywiście, nie, to przyjmując takie scenariusze, to jak
najmniej... Trzeba brać pod uwagę.
Tak i nie, no wiesz, chodzi mi o to, że dyskusja na tym poziomie, kto lepiej się prezentuje się na ławce rezerwowych, moim zdaniem nie jest taką dyskusją.
Znaczy, do czego zmierzam? Nie wyobrażam sobie, żeby w 38 minucie meczu ze Słowenią wskoczył Radosław Majecki do bramki reprezentacji Polski. Dlaczego? Dlatego, że przegrał m.in. rywalizację w reprezentacji Polski do lat 21 z Kamilem Grabarą i Marcinem Bułką.
Jeżeli bierzemy pod uwagę aspekty sportowe, to jak najbardziej. No, Rafał Gikiewicz jest lepszym bramkarzem. Tym bardziej wydaje mi się, że Jerzy Brzęczek powinien dać szansę Gikiewiczowi, bo te mecze najbliższe są no pietruszkę, no nie umówmy się. No oczywiście wchodzą tutaj względy koszyki i tak dalej, niemniej jednak tu wreszcie Jerzy Brzęczek ma taki luksus, że może coś pokombinować, sprawdzić.
Już kombinował.
tak, no ale dobrze, to była Liga Narodów, której nikt tak naprawdę, umówmy się, nie traktował jakoś super poważnie.
Tylko Cristiano Ronaldo. Taki piłkarz.
No właśnie, bo to na to można dwojako spojrzeć, no bo skoro to już są takie mecze, gdzie jednak można troszeczkę kombinować, no to czemu ten Majecki miałby być problemem, nie? No zwłaszcza na takiej
trzy znaczy, pozycji. No bo... Tym bardziej, że Rafał był na zgrupowaniu i...
Dobrze, to ja zadam inaczej pytanie odnośnie Majeckiego. Uznajemy reprezentację polską za najważniejszą drużynę, tak?
Tak.
Zgadzamy się?
Tak. No,
czyli grają w niej teoretycznie najlepsi zawodnicy.
Tak.
W tym momencie Radosław Majecki jest bramkarzem numer 3 w najważniejszej polskiej drużynie.
No właśnie, nie powinien być.
No właśnie, no to się zgadzamy.
To się zgadzamy, oczywiście, tylko bo ojej, zaczęliśmy od tego, czy ta dyskusja gdyby na temat trzeciego bramkarza jest istotna. Moim zdaniem, no nie będę się powtarzał, ale jeżeli bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie kwestie sportowe, no to tutaj
znaczy, powiem tak,
najlepszy bramkarz Bundesligi nie jest, w tej chwili.
Nie jest to problem, nie wiem, na miarę pomocy dla powodzian na terenach ogarniętych powodziami kilka lat temu, natomiast no jeżeli już się nad tym pochylamy, no to uważam, że tutaj Majecki na pewno nie jest bramkarzem numer 3, jeżeli chodzi o dostępnych teraz polskich bramkarzy i też wiadomo, różnie można by na to patrzeć, bo na przykład ten Kamil Grabara, tak, który gdzieś tam wyśmiewał to powołanie dla Majeckiego, no to prawdopodobnie znalazłby się w tej dorosłej kadrze, gdyby nie to, że jest no postacią centralną U21, więc no to też jest inna już tutaj ta rozmowa.
To jest
rozmowa.
Taka polityka już trochę.
Już trochę polityka, trochę też jakby wiadomo, Kamil zawsze tą szpilkę musi wetnąć, aczkolwiek no uważam, że tutaj też to było niepotrzebne.
Radek też to odpowiedział, tylko że no za pomocą oficjalnych kanałów Legii Warszawa, nie? No bo był ukazał się wywiad na stronie Legii
oficjalnej, to też warto
oficjalnej stronie Legii Warszawa, w którym Radosław Majecki no, wyraźnie mówi, że jedni się śmieją, a drudzy grają w reprezentacji, więc tam chyba między...
Czy grają, to też tak właśnie bym
znaczy,
uważał.
Że drudzy jeżdżą na powołanie. Jeżdżą tak, na było, tak było, przepraszam. Tak było, oczywiście jeżdżą. Tak było.
Dokładnie. No.
I no, uważam, że to takie no, no niepotrzebne. No, widać, że to no, tak, było takie ale... dolanie oliwy trochę do ognia, taki no, mały jakiś konflikcik. No, ja sobie wyobrażam, że naprawdę za 10 lat oni obaj będą jeździć na pierwszą kadrę. No tak będzie.
Tylko pytanie, kto będzie jedynką wtedy też. No, Kamil Grabara szybciej zbiera te szlify za granicą. Radek Majecki na razie gra w Legii, ale Radek Majecki też jest młodszy chyba, tak? Od Kamila Grabary.
Ten sam
rocznik?
Ten sam, tak.
A, okej, okay, to przepraszam. No, ale na pewno w każdym razie też Radek Majecki na pewno nie odbiera mu szansy na zagraniczną karierę, no bo w tym sezonie wygląda nieźle w bramce Legii i poza tym jednym błędem takim dosyć znaczącym z Wisłą Płock, jeszcze też z Rakowem Częstochowa, gdzie tam miał drobną pobyłkę, to raczej chyba zgodzimy się, że prezentuje się dobrze.
No właśnie, to są takie chyba dwa błędy, nie wiem, Radek broni już chyba rok, tak? Bo to sobie to na niego postawił. To są takie dwa błędy w ciągu roku, a chłopak miał 19 lat, teraz no, za chwilę będzie kończył 20, no. Więc no, to są bardzo dobre liczby. Ja uważam, że talent ma naprawdę niesamowity. Uważam, że będzie wartościowym zawodnikiem w perspektywie, nawet może 10 lat to przesadziłem, ale może w perspektywie 5 lat będzie wartościowym zawodnikiem dla reprezentacji Polski, że on się będzie rozwijał w takim tempie, no ale to niepotrzebne jest takie jeszcze, no mówię, zaognianie sytuacji jeszcze. Nie, on mógłby spokojnie jechać na ten towarzyski turniej Elite League z drużyną, z reprezentacją do lat 20, Jacka Magiery bronić normalnie tam ze Szwajcarami i tak dalej, tak jak to było.
A więcej bezesko tego... myślisz na bronieniu W20 czy na przebywaniu
w Dorosłym? Jeżeli chodzi o jego, jako jego, zdecydowanie, no, jeżeli trenujesz ze Szczęsnym, ze Skorupskim, no, w reprezentacji Polski, no to chyba nic piękniejszego nie może się 19-latkowi dzisiaj przytrafić, tak?
No nic, to zobaczymy, jak na tym skorzysta, natomiast no, mimo wszystko decyzja dziwna i taki Rafał Gikiewicz ma prawo się czuć na pewno trochę pokrzywdzony, albo nie wiem, no, trochę może być skonfundowany.
Jeszcze o. Można tutaj
skonfundowany,
jedynie...
to jest lepsze słowo, pokrzywdzony można... to jest w sprawie karnej.
Jedynie...
Widać, że magisterka ruszyła.
Dwie strony napisałem wczoraj.
Jeśli tutaj można się doszukiwać jakiegoś usprawiedliwienia dla Jerzego Brzęczka, no to pamiętam, jak powoływał młodziutkiego Łukasza Fabiańskiego. Też wtedy były, pamiętam, dyskusje, dlaczego takiego żółto dzioba bierze, odstawia doświadczonych golkiperów. No ale nie wiem, no to sam to powiedziałem.
Tak jak
ale...
Paweł Janas, tak? Bo to
tak. Ale sam nie wiem, czy ta droga moim zdaniem jest odpowiednia.
Znaczy to też pytanie, czy Radosław Majecki w tym momencie jest najlepszym polskim bramkarzem w Ekstraklasie?
No, a kogo byś miał na myśli, że...
Nie wiem, na przykład Damian Węglarz w Jagiellonii bardzo dobrze broni.
No, ale ja nie wiem, czy Węglarz jest lepszy niż...
Bo nie ma nazwiska.
Nie ma nazwiska, tylko mam wrażenie, że jest mniej pewny niż Majecki. Aczkolwiek no też nie widziałem na tyle meczów Węglarza, żeby ta moja opinia miała cokolwiek do powiedzenia.
Znaczy, na pewno się chyba zgodzimy z tym, że...
Miała cokolwiek znaczyć.
Że Majecki nie miał jeszcze takiego meczu, wiecie, takiego opus magnum.
Znaczy miał chyba w Pucharze Polski w tamtym sezonie z Piastem Gliwice, co była ta seria jedenastek, seria rzutów karnych i wtedy Majecki chyba dwie jedenastki
obronił. Tak, on się wtedy
pokazał. I on wtedy się pokazał i wtedy zaczęło to mówić. Ciężniak Majecki, nie? Kurczyk, to jest. No
postawili na Majeckiego,
Postawili na Majeckiego.
Majecki do kadry, no i mam.
Ale to też chyba było w tym kontekście właśnie tego młodzieżowca, no bo wszyscy
ale
się...
To jest też, tak. Ale to jest też podobna sytuacja do tej, gdzie przecież ostatnio w ogóle pojawiały się takie doniesienia, że Jerzy Brzęczek się poważnie zastanawiał nad Michałem Karbownikiem, nie? W dorosłej kadrze, no to też uważam, że jeszcze za wcześnie zdecydowanie. Aczkolwiek w dłuższej perspektywie, no to wiecie, no wejście zrobił wow, natomiast no to na razie nie jest...
Niektórzy chcieli Filipa Marchwińskiego już w pierwszej reprezentacji.
Chcieli Filipa Marchwińskiego niektórzy. Natomiast wiecie, no czy Filip Marchwiński, czy Michał Karbownik, ale no na tym Karbowniku się może skupmy, no to na razie nawet jeszcze jednej rundy nie zagrał tak całej na wysokim poziomie, więc spokojnie, lodu z tymi młodymi, bo to naprawdę nie jesteśmy... To
też... Na tablicę jeszcze nie zasługuje.
Dokładnie, więc to spokojnie, natomiast zostawiając już ten temat Majeckiego, no bo on w tej kadrze jest, my go nie zabierzemy stamtąd, to nawet dobrze, jak już jest, to niech pojedzie i niech korzysta jak najwięcej. No to chciałem do tej afery tablicowej jeszcze przejść. No,
myślałem, że już nie czytasz tego
jak to mawiają Anglicy, ostatnie, lecz nie najmniej ważne, wiemy wszyscy, co to za powiedzenie. Co wy w ogóle o tym sądzicie? No bo niby to też znowu można powiedzieć trochę temat błahy, ale jednak pokazujący trochę brak profesjonalizmu, niekompetencje w Legii Warszawa, no bo nie dość, że tablica na stulecie niepodległości, mamy ją na 101-lecie niepodległości, to jeszcze wygląda inaczej niż miała wyglądać, wygląda jak jakiś plakat ogłaszający bieg niepodległości. Paweł, który tutaj teraz siedzi głową schowaną w dłoniach, twarz skrywa w dłoniach.
Nie wiem, czy czytaliście...
Jest to jakiś skandal po prostu.
Nie wiem, czy czytaliście, znaczy na pewno czytaliście, ale czy pamiętacie komunikat oficjalny Legii w sprawie tej tablicy? Pierwsze zdanie jest takie: nie zamierzamy odtrąbiać sukcesu w tej sprawie.
Tak. No, tak, bardzo miło z ich strony. No.
Nie, tak szczerze, to Wojtek nawiązał do tego właśnie plakatu o biegu niepodległości, bo ja wczoraj, idąc wczoraj na rozmowę z Jose Kante, no, ten, nie wiem, czy wiecie, gdzie ta tablica jest. Ona jest naprzeciwko głównego wejścia na Torwar. Mm-hmm. Tutaj na
to tam, rogu, gdzie jest ten fan store,
gdzie
tak?
Jest muzeum, tak.
Jeszcze bliżej Żylety. No, dosłownie na samym rogu jest znaczek tam, Adidasa. I
ten znaczek Adidasa
jest w kierunku tam pomnika Dejny.
Dosłownie na rogu
trybuny Czerniakowskiej z Łazienkowską. Tak.
I ja tak idę, no patrzę, widzę z daleka napis Polska, no ale no okej. Okay, no,
z małej litery.
Zbliża się stulecie. No, zbliża się
11 listopada. 101-lecie.
Tak. Przechodzę, patrzę, ale tam są jakieś nazwiska. No ale dobra, spieszyłem się na wywiad, nie? Wracam i tak zatrzymałem się, mówię, kurczę, nazwiska kibiców, mówię, coś mi się kojarzy, że w tamtym roku coś takiego miało powstać. No i ale no, wróciłem, dopiero odpalam gdzieś tam Twittera i patrzę, że jest jazda, nie? No, tak. Bo ta tablica się pojawiła, ona miała mieć tam, nie wiem, wymiary 10 metrów, tak?
Na dwa,
a nie wiem, no na pewno takich wymiarów nie ma, to ja mogę powiedzieć, ona może ma metr na metr, może dwa na metr i to wszystko. I no, dziwnie wyszło, ale no mówię, to jest taki temat, który ja...
No ale prostu... jednak to trochę pokazuje znowu, że nie, no jeżeli oni nie są w stanie tablicy na stulecie niepodległości porządnie zrobić, to jak oni mają na przykład, nie wiem, transfery dobre przeprowadzić albo drużynę zbudować?
Nie, ale... To jest ważne. To jest ważne moim zdaniem. No,
a też mówimy o stuleciu niepodległości, tak? Jednak,
no tak,
też...
tak, oczywiście, no ale wyobrażasz sobie, że nie wiem, że dajmy na to, stawiają pomnik Jurgenowi Kloppowi przed stadionem Liverpoolu i nie wiem, nie ma okularów albo zarostu. I mówi, o sorry, tak?
No, tak no, jak no, było z tym pomnikiem Ronaldo na lotnisku,
no,
na
Maderze. Tak, tak. No, nie można robić jak w piosence braci Figo Fagot, że robimy coś na 30%. I się z tego powodu
albo
cieszymy.
Jak w ostatniej piosence, która była na oprawie, jest tak, super, jeszcze, więc o co ci chodzi?
Jeszcze teraz czytam tweeta użytkownika, pozdrawiamy Jaszczura, że jeszcze w jego imię, że jest jakaś literówka w jego nazwisku.
A to też Mikołaj Wójcik, którego też serdecznie pozdrawiamy, napisał na Twitterze, że jak ktoś zauważy jakieś nieścisłości, to żeby zgłaszać do POKU punkt obsługi klienta i się stawia, może będą wymieniać te tablice.
Nie, chodzi jednak o efekt końcowy. Powinno to jednak wyglądać...
Tym bardziej, że mieli tyle czasu.
Przepraszam, nawet ten znaczek Adidasa już jest fajniejszy, fajniej wygląda, jest podświetlony i wygląda jakoś bardziej godnie niż
tablica upamiętniająca stulecie niepodległości. W ogóle też się zastanawiam, może w Legii jakichś jasnowidzów zatrudnili, bo też wiemy, że tam się znalazły nazwiska, czy miały znaleźć kibiców, którzy rok temu byli na meczu z Piastem. Nie?
Właśnie
i tak by się człowiek zastanawiał, dlaczego akurat Piast? No to mówię, dlaczego ci jasnowidzowie, bo może ktoś przewidział, że to będzie mecz z późniejszym mistrzem Polski, ale to już też tak w krzywym zwierciadle.
Chyba mecz był wtedy jakoś w listopadzie. Tak mi się coś kojarzy.
Mi się wydaje, że chyba nie.
No nie wiem, no i tak czy siak... Pierwsze zdanie tego komunikatu, że nie zamierzamy odtrąbić sukcesu w tej sprawie, no to na litość boską, to trzeba było zrobić coś tak, żeby odtrąbić sukces.
Przepraszam, Paweł, 15 grudnia był ten mecz.
A, no to
trochę,
tym bardziej.
Trochę późno.
Tak, bo to chyba jeszcze było, żeby jakoś zaciągnąć...
To wtedy był taki mecz, pamiętacie, to był mecz, Legia wygrała go 2-0, co Ricardo Zafinto przekroczył wszystkie granice absurdu, bo pokłócił się z Waldemarem Fornalikiem, gdzie się wydawało, że z Waldemarem Fornalikiem się nie da pokłócić.
Ale gola strzelił Sandro Kulenowicz.
A widzisz, no to... Takie czasy były, no nic. No,
ale ty powiedziałeś o tych transferach i ja tak z ciekawością mówię, kurczę, o transferach, bo mówisz, że transfery nie trafione. I otworzyłem sobie to letnie okienko transferowe.
No wiem, coraz bardziej trafione zresztą, bo Nowikowas zaczął grać, tak?
No ale nie, no tak generalnie z takich totalnych niewypałów to jest tylko
Iwan Obradowicz.
Tylko i wyłącznie. Lewczuk trafiony, Wszołek trafiony, No Wikowacz zaczyna być trafiony.
No.
Okej, okay, no dobra, ale jeszcze coś rokuje jakoś.
Gwilia.
Tak?
Gwilia
bardzo fajny transfer.
Gwilia, okej. Okay.
Bardzo fajny. Chociaż ja tutaj też przyznam
Gwilia
się,
Gwilia wróci,
że...
w ogóle jak wy widzicie jego sytuację teraz, bo nie ma gdzie tu wskoczyć do tego składu. No bardzo, no wszystko gra. Gra i trąbi.
Zaraz powiem,
masz
ale
na puchar
tylko tutaj się razem, sam się chcę przeprosić, bo ja pamiętam, że jak był ogłoszony ten transfer, to mówiłem, Jezus Maria, biorą jakiegoś prawie emerytowanego Gruzina z Górnika Zabrza, to naprawdę, kurczę.
Ale on wygląda jak emerytowany,
9-4
on ma 26 lat chyba, ty, więc to wiesz.
25.
Nawet 25.
No dobrze, ale to też już nie jest...
Najstarszy 25-latek.
To już, to nie jest młody, dobrze zapowiadający się.
No, ale mimo wszystko dobrze grał wiosną w Górniku Zabrze.
No i tutaj naprawdę muszę się przeprosić, bo to był jeden z fajniejszych transferów, przynajmniej tak w pierwszej części sezonu.
No on był najlepszym piłkarzem Legii swego czasu, więc na tym początku sezonu ostatnio mówię, przestał grać trochę pechowo przez kontuzję, ale na pewno jako rezerwowy może być dla Legii przydatny. Natomiast no mówiłem o tym Piaście Gliwice. Piast Gliwice to też drużyna, która niedługo przyjedzie, nie wiem, chyba do Ząbek, bo tam takie jakieś głosy słyszałem płyną z Łazienkowskiej.
Właśnie różnie słychać.
No w każdym razie przyjedzie na pewno do województwa mazowieckiego i w okolice aglomeracji warszawskiej.
Ale moim zdaniem powinna to druga drużyna zagrać na...
Przy Łazienkowskiej?
Tak.
Mimo, że jestem lokalnym patriotą, to też tak mi się wydaje.
Nie, ale
taka
to też,
nagroda by była.
No właśnie, mówię, to nagroda dla tych młodych chłopaków.
Wydaje mi się, że jakby ten termin tego meczu dwójki zgrać w ten sposób, że nie nakładałby się na mecz, nie wiem, byłby na przykład we wtorek dwójka, w środę jedynka, no to mi się wydaje, że trochę kibiców mogłoby przejść na taki
sposób. No to właśnie jest kwestia chyba Polskiego Związku Piłki Nożnej już.
Ale to chyba da się dogadać. No,
mi się wydaje, że się da, ale ostatnio się nie dało. I jedynka,
no wiem.
I dwójka grały tego samego dnia.
No tak, ale wiesz, tutaj mówimy już jednak o meczu z mistrzem Polski, jakby nie było. Cały czas dochodzimy, tak powiem, uświadamiamy sobie, w jakiej rzeczywistości żyjemy, no ale nie odbieramy nic Piastowi, jest mistrzem Polski, bo na to zasłużył, grali bardzo fajnie w tamtym sezonie. No i teraz zagrają z dwójką, gdzie dobra, na razie zostawmy te kwestie. Wiemy na pewno, że ten mecz będzie albo 3, albo 4, albo 5 grudnia, bo to tak ramowo się układa. No ale sama ta przygoda Legii 2 jest nieprawdopodobna i chwilkę byśmy jej poświęcili, bo też wiem, z kolei tutaj znowu Paweł, ty będziesz miał trochę do powiedzenia, bo znowu rozmawiałeś z kimś z klubu w tej sprawie.
Tak, z trenerem Kobiereckim wczoraj uciąłem.
Z osobą najbardziej odpowiednią chyba.
Tak, i ja się wydam, trenerze, to jaka trener tak zdradzi taki przepis, no jak tam trener ma gdzieś, nie wiem, na dobrą jajecznicę, to trener zdradzi przepis, jak to pierwszoligowców trzeba wyeliminować. Mówi organizacja gry i fura szczęścia.
No tak. Ten mecz z Odrą Opole tak wygląda, bo ja rozmawiałem z Marcinem Szymczykiem na drugi dzień, który był na tym meczu, to mówi, że no jednak Odra Opole miała tam swoje sytuacje i też no gol dla Legii padł po takiej akcji i w ogóle po takim strzale życia, gdzie no wcześniej nikt by nie podejrzewał o to, że to się może tak skończyć.
Znaczy, no wszyscy byli no mega zdziwieni, tak? Udało się jednego pierwszoligowca wyeliminować, później drugiego pierwszoligowca i ja tak, jak Legia dwójka, to było dosłownie dzień przed meczem i robiliśmy taki tekst o tym, kto może namieszać w tym roku w Pucharze Polski, bo co roku taka drużyna jest. No w tamtym roku był Raków Częstochowa, tam ze 3 lata temu byli Błękitni Stargard. Ta. Więc co roku zdarza się drużyna z pierwszej, z drugiej ligi, która gdzieś tam do tego ćwierćfinału, czy jak Raków i Błękitni do półfinału potrafi dojść, wyeliminuje po drodze jeszcze kilku pierwszoligowców, może kogoś z ekstraklasy. I ja się zastanawiałem, że może być dwa takie zespoły mogą być. Po pierwsze Widzew Łódź, bo jeżeli by wyeliminował Legię, no to myślę, że na tej fali mógłby zajść bardzo daleko. I po drugie właśnie ta dwójka, ta Legia, no, która ma bardzo młody skład i ci chłopcy fajnie grają w piłkę. No teraz mi się wydaje, że... Znaczy to też powiedział trener Kobierecki, że no na 10 meczów oni z Odrą Opole może jakby wygrali ze 2-3, to by było...
Super.
Wszystko, nie? No ze 3 może by się udało zremisować, ze 3 by przegrali. No i tak to by wyglądało. No akurat no, trafił się ten jeden z tych dwóch akurat...
Patrykowi Konikowi wyszedł strzał życia.
Ale właśnie też nie zabierając, bo oczywiście szczęście szczęściem, ale tym bardziej no, wyeliminowali.
Wiecie,
wydaje
też...
mi się, że dla tych chłopaków, kurczę, zagrać przy Łazienkowskiej z mistrzem Polski przyszłoby, nie wiem, nawet
7 tysięcy mogłoby
być. Tym bardziej, że ja pamiętam, że na przykład finały Centralnej Ligi Juniorów do lat 19 to były rozgrywane przy Łazienkowskiej. Legia grała z Lechem.
Z Lechem, tak.
I Żeleta, no to była wypełniona, bo wtedy chyba ona była tylko otwarta, jakoś tak było.
Tak, była. A ty powiedz mi, ty na przykład jak wczoraj rozmawiałeś, to może będzie takie jedno ze świeższych. Pytałeś trenera, jak na razie z jego informacji wynika, gdzie oni będą grać ten pukar, czy nie wiem.
Skupił się na wczorajszym meczu, który...
Z Ruchem. I grali 0-0. W ząbkach i tak. Było 0-0. Zastanawiałem się, czy nie iść, nie poszedłem w końcu, chyba dobrze, bo 0-0 tam się nic nie działo.
Powiem tak, operacja Piast jeszcze do dwójki nie wjechała.
No tak.
Na 90 minut pozdrawiamy Pawła Mogielnickiego.
Jest w ząbkach, ja też pytałem się Mogiela, bo to od razu się to pojawiło, już losowanie było w poniedziałek i po południu w poniedziałek była ta informacja, to zapytałem się go, czy to już potwierdzone, no to on mi napisał, że jakby no takie wieści tam słychać.
A z kolei na...
I też na przykład jest ten filmik, nie, na oficjalnym YouTubie Legii, gdzie oni nagrywali, jak właśnie trwało losowanie Pucharu Polski i reakcję trenera Wukowicza i Kobiereckiego, nie, że oni razem siedzieli, oglądali to, no to tam trener Kobierecki powiedział, że zapraszamy na ulicę Słowackiego w ząbkach, nie, no ale to może tak powiedział.
Mimo wszystko, moim zdaniem, rozmowy jeszcze są, bo nawet przy okazji...
Tylko pytanie, czego to jest kwestia, nie? Czy jakiejś imprezy masowej, czy co?
Przy okazji ostatniego meczu Legii przy Łazienkowskiej z Wisłą Kraków, no to tam rozmawiałem z jedną z osób gdzieś tam z klubu, no powiedziała, że jest duża szansa, żeby... nie, przepraszam, to nie przy okazji meczu z Widzewem Łódź. Bo z Wisłą Kraków był przed tym. Przy okazji meczu z Widzewem Łódź. Była jedna z osób z klubu, gdzieś tam też się...
Bartek Zesławski? Bo ja też go pytałem o to i powiedział, że jest...
Że nie wiadomo.
On mówił, że nie wiadomo,
że jest szansa.
Ale że tak mówił, że tak z 60... Znaczy zależy od rywala, bo no wtedy tak, jeszcze żeśmy
no
nie wiedzieli.
No to wtedy powiedział, że jest szansa.
Natomiast, że
tak.
Jest szansa taka nawet, no może nie jakaś nie wiadomo jak duża, ale tak 60 do 40, że była Łazienkowska.
To byliśmy może przy tej samej rozmowie.
Może tak, albo pytaliśmy o to samo, bo też to widziałem z Bartkiem rozmawiałem.
Tak. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam oczywiście, znakomity człowiek. Natomiast Legia 1 trafiła na Górnik Łęczna, natomiast zanim Górnik Łęczna, no to Górnik Zabrze. W sobotę o 17:30 ten mecz. Spodziewacie się problemów, czy piątka wleci?
Piątka.
Nie, myślę, że będą problemy. Aha. Ja myślę, że będzie to podobny mecz jak z Arką Gdynia.
Ja powiem tak. Górnik Zabrze w tym sezonie na wyjeździe wygrał jakiś mecz? Jeden w Pucharze Polski.
Tak,
cześć, prawda.
Jeden w Pucharze Polski na 100%.
Jeden w Pucharze Polski wygrał, tak, ale...
Nic więcej.
No chyba nie. No.
Górnik Zabrze ostatni mecz w lidze wygrał, jak jeszcze było na termometrach z 30 parę stopni.
Ale to...
Koroną Kielce rozbitą 25 sierpnia.
No ale z drugiej strony, wiesz, mówisz...
A to wygrał w tym sezonie.
Ale u siebie. Na wyjeździe wygrał jeden jedyny mecz z Polonią Środa Wielkopolska.
To prawda. Ale za to 6-0.
No okej. To na 6 meczów się wystrzelą.
Ale wiesz,
ale no chciałem
też
powiedzieć,
też nie mówmy, że też z drugiej strony Legia, mimo iż ostatnio oczywiście wygrywa mecz za meczem, jest jakimś hegemonem u siebie.
Ale ja uważam, że Górnik Zabrze jest największym rozczarowaniem w tym sezonie.
To tak, no jak przypomnimy sobie poprzedni sezon, to jak...
Czy nawet jeszcze poprzedni.
Jeszcze poprzedni.
Okej, okay, tak, ostatni ten mecz z Piastem oglądałem akurat, no to taki powiedzmy zalążek czegoś, ale mi się wydaje, że Górnik Zabrze to są chłopcy do bicia, którzy przyjadą na Łazienkowską, stracą 2-3 gole, podziękują i wrócą do domu.
Ale tylko chciałem powiedzieć, że ostatni mecz Górnik w lidze na wyjeździe to też przegrał jeszcze w wakacje 30 sierpnia.
Ale wiesz, jak stracą dwa gole.
Z Argą Gdynia, później miał remisy głównie. No.
Ja oglądałem ale akurat, tę przyjemność, że oglądałem, jak rezerwę UKS-u Łódź wygrywała z pierwszym zespołem Górnika Zabrze w Polsce.
Generalnie ja też uważam, że no tam też jest problem.
Oczywiście można tak mówić, ale też z drugiej strony spodziewałbyś się, że Legia będzie się tak męczyć z Arką Gdynia grając Tak, grając z przewagą jednego
Kiedy
zawodnika.
Kiedy Legia ostatni raz dobrze zagrała w Gdyni?
Tak, ale mając jeszcze grę z przewagą jednego zawodnika tak długo.
Jak bronisz, znaczy atakujesz przeciwko 10 obrońcom, to naprawdę jest trudno. Uwierz mi, Janek.
No ja wiem, no ale z drugiej strony tu chodzi o nieskuteczność.
No to jest inna sprawa, ale mimo wszystko ja uważam, że Legia z Górnikiem stworzy sobie, nie wiem, 6-7 stuprocentowych sytuacji i połowę wykorzysta.
Czyli 3.
3-0.
No
to. Może 3-1 nawet, bo ten Angulo mi
wszystko.
No ale to tak,
to jakaś tam technikalnie i kosmetyka. Spodziewacie się jakichś zmian w składzie? No bo wiemy, że Kante na pewno nie zagra przez kartki, więc tutaj niezgoda już przestanie być tym jokerem, tylko w końcu.
Może Rosołek.
On chyba ma jakieś problemy. Rosołek
to w niedzielę zjesz.
Ma jakieś chyba problemy żołądkowe, tak coś słyszałem.
Ale miał, no to ileż można mieć.
Słuchaj.
Może świętował za bardzo tego gola.
Nie, tu akurat słyszałem, że
grzeczny.
Że grzeczny. ostatecznie, tak.
Czyli co, poza tam z tym, że Niezgoda wskoczy do... Bo tam Karbownik wiemy, że nie grał chociażby w Gdyni przez przeziębienie chyba.
Tak.
No i teraz spodziewacie się, że on na przykład wróci za Roszę.
Tak, ja jestem...
Tak.
Wiecie, bo stabilizacja to jest coś, co ostatnio Legię też charakteryzowało, bo jak prześledzimy sobie te 3 ostatnie mecze, no to tam mieliśmy tylko zmianę Cierzniaka za Majeckiego, ale to zaplanowane w pucharze i bez jakichś tam...
Chociaż pierwszy skład, który wjechał wtedy na Twittera.
No, to tam był trochę inny, ale tam był z Dominikiem Nodziem, który mam wrażenie, że wreszcie jest na aucie kompletnym. Czekałem na to długo. Nie trafiłem tego gościa już od dłuższego czasu. Musiałem to powiedzieć, przepraszam. I była zmiana, że właśnie Luis Rocha wszedł za Karbownika, nie? Ale to zmiana zdrowotna. No i więc chyba ta stabilizacja to jest też coś, co Legia osiągnęła i pozwala na jakieś takie dobre wyniki.
No właśnie teraz już i Marko Wesowicz chyba wrócił do pewności.
Wrócił, grał w końcówce z Marką.
Naprawdę mi się wydaje, że...
Kłopot bogactwa się zaczyna, tak?
No a czy w, tak linii, w linii defensywnej? Moim zdaniem tak. Mhm. Masz 3 superstoperów. No... Karbownika na lewej obronie, który...
Tak, ta obrona się co chwilę zmienia, to prawda.
No tak, bo Stolarski jeszcze nie tak dawno na prawej, nie? I tak, to też, tak. On też chyba wraca do treningów powoli,
tak,
nie?
Tak, więc... tak, więc no tu zaczyna
wiecie,
się
bo ten Jędrzejczyk na prawej stronie, no to też tak, umówmy się, doraźne rozwiązanie raczej, nie? Wróci Stolarski, to chyba tam wskoczy
znowu. No jest Karbownik na lewej obronie, moim zdaniem, nie do ruszenia, bo za dobrze punktuje, jego wartość idzie w gigantycznym...
Tempie
do góry, tak jak powiedziałeś. W środku obrony, no myślę, że do Wieteski, do Lewczuka, no to... No.
Zwłaszcza do Lewczuka, poza tym meczem z Widzewem, to ja mam wrażenie, że on wygląda...
On profesor,
super,
no.
Tak,
więc wrócił...
A i tak z Widzewem, jak zawalił, to strzelił gola, więc... No,
odkupił wszystkie winy.
Nie ma się co przyczepiać.
Do tego jest Artur Jędrzejczyk, który jest w formie reprezentacyjnej, no on we wrześniu to był chyba no, jeden z najlepszych piłkarzy, nie tylko Legii, ale w całej lidze. I to właśnie na środku obrony. Z konieczności jest rzucany to na prawą, to na lewą obronę. A teraz już mówię, wraca Marko Wesowicz, jest wraca Paweł Stolarski, jest Paweł Wszołek, który też może grać na prawej stronie obrony. Mhm. I zobaczymy. No.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast mamy jeszcze 3 minutki nie ponad, to może was zapytam, jakie wy macie poglądy na to zbliżające się okienko transferowe zimowe, no bo tam Legia pewnie, nie wiem, napastnika będzie chciała.
Napastnik, no to jest...
Jeszcze jakieś inne pozycje, jak wy to widzicie.
No ale Janek, po co napastnik?
No bo jest nie, dwóch bo nie, w kadrze.
Nie
no.
No i jest trzeci młody Rosołek. Legia gra cały czas jednym wysuniętym napastnikiem. No to miałeś 5 latem. Jak ich pogodzić? 4, no okej, bo Sanogo doznał kontuzji.
No tak, ale w tej chwili mówimy...
Ale wypadnie ci Niezgoda, który wiesz, no jednak jest podatny na kontuzję i co wtedy?
No okej. Okay. Jak wypadnie, no zostaje jeden Kante, tak? I Rosołek.
No ale Kante już... Ja jestem gotów się założyć, że nie strzeli więcej niż Niezgoda teraz, no ale po prostu.
Kante z jednym meczu w tym sezonie ligowym strzelił gola. Mamy 14. Okay. kolejkę.
Okej. Ja rozumiem. Wszystko...
Do kogo ty byś widział, jaki ty byś transfer do Legii zrobił, na jaką pozycję?
Środkowego pomocnika. Obok Andre Martinsza jest okej Cafu. No i jest ten Antolić.
No tak. Antolicza byś się w ogóle pozbył z klubu, nie?
Że zdecydowanie tak.
Zszedł z listy płac.
Zdecydowanie tak.
No, chyba też nie najgorzej zarabia z tego, co słyszałem. To jest problem.
To ile?
Ale to nie twój problem.
No... Ja nie mogę powiedzieć, no, bo nie wiem. Ale wiem, że stać go na bułkę z masłem jeszcze, żeby szyneczkę na to położyć.
Masłem orzechowym.
Tak. Słuchajcie, no cóż, fajnie się gaworzy, natomiast za moment godzina 19.
No ja myślę, no, że okej, okay, napastnik. Tak, myślę, że okej, okay, przekonaliście mnie do napastnika, ale takiego na pozycję numer 3. Czyli młody, perspektywiczny, ale już może z jakimś doświadczeniem.
Dominik Steczyk. Nie, dobra, to nie powiedziałem. nie, no ale to można by się zastanowić.
A może kogoś właśnie z tej dwójki sprawdzić.
Ty. No przecież wzięli Rosołka, no.
I strzelił.
Mogliby Patryka Klimale wziąć, ale Patryk Klimala to zaraz z Jagiellonii pewnie za jakieś 4 miliony euro odejdzie do Włoch.
Odpalił.
Czegoś takiego. Super zawodnik, naprawdę. Ostatnie mecze to ma
no, ja pamiętam, jak siedzieliśmy na finale Pucharu Polski.
No bo był dramatyczny.
Kurczę,
no.
I siedzieli obok nas dziennikarze z Białegostoku i pamiętacie taką sytuację, miał Patryk Klimala na nodze piłkę?
Ja nie byłem na tym meczu.
I miał.
Miał i kurczę, został zablokowany chyba przez Michała Nalepę wtedy. Mm-hmm. I siedzieli ci ludzie z Białegostoku i mówi, kurde, każdy oby nie Klimala, już byśmy mieli puchar, nie?
Ja pamiętam, że straszny kamień z serca mi spadł, jak zobaczyłem na listę powołanych na młodzieżowe Euro i tam nie było Patryka Klimali, bo tak do ostatnich chwil gdzieś tam się bałem, że ten Michniewicz jednak go weźmie.
Za kogo?
Weźmie. No, no wiesz, jakiś tam Buksę przecież wziął, a nie wiadomo.
Ale Buksa był w gadzie.
Oby więcej, słuchajcie, takich
pomyłek. No nic, No tak, oby więcej naszych. Też takich napastników młodych, a do Legii, no to myślę, że też będą trafiać młodzi, dobrzy zawodnicy, przynajmniej takie mamy nadzieje. A kończymy już tę audycję. Janek Kałucki.
Dziękuję.
Paweł Głaszewski.
Dziękuję, dobrej nocy, miłego wieczoru.
Ja nazywam się Wojciech Piela, to była audycja Czarna Elka. Najbliższy mecz, przypominam, Legia Górnik Zabrze, sobota 17:30, a my słyszymy się za tydzień. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.